Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja, Jerzyński Rafał, witam wszystkich.
Widziałeś, Rafał, jak KGHM zasuwa?
Szok. Zasuwa? To eksplodował, tak jak kurs miedzi wcześniej.
Szok. Wiesz co, no jakby dzisiaj nie nagrywamy, to jest 98, tak? Bo widzę, że max był 98,32. To, co rozmawialiśmy już kiedyś tam, jak w poprzednim chyba nagraniu, żeby mi ktoś powiedział pół roku temu, że KGHM będzie po 100, to bym parsnął śmiechem. A jakby dzisiaj po 100, to może być dzisiaj, tak będzie dobra sesja do końca. No to nie jest wykluczone. Widziałem, że napisałeś artykuł, że ktoś tam, nie, BZWBK wycenił na 100 kilkanaście złotych.
117.
No jak klasyczny inwestor, to taki ten dowcip taki wśród inwestorów, który krąży, że co mówi inwestor po hoście, kiedy rynki, wiesz, indeksy i większość spółek rośnie 30-40%. Znasz to? Nie, jeszcze trochę i będę na zero.
A, no właśnie.
Wiesz, to tutaj, ale to tutaj, bo to jest ciekawa dyskusja, była tuż przed tym. Co tak rośnie jeszcze z portfela? Co mi mówiłeś? Bryu, tak? 7%.
Tak. Bryu ma typowy odpał. 7% to tylko dziś. Łącznie mamy już na nim 60%.
Ale wiesz co, to jest masakra. On rośnie, tak przynajmniej tutaj wykres mam od lipca, wyświetlę sobie dłuższy. Od lutego bez, no nie, od lipca bez korekty. Nie ma korekty.
Ja jestem zadowolony.
Nie ma korekty. No nie, no to kurczę, wiesz, jakaś jedna sesja coś tam gdzieś spadło w połowie listopada, a tak to po prostu albo równiutko w bok jak od niki, takiej, wiesz, że można poziomice położyć, albo do góry. Praktycznie brak sensowny. Od lipca były, tak jak patrzę tutaj teraz na wykres, trzy takie porządne świeczki czarne. Trzy. Że coś spadło i tak dalej. A tak to albo w bok, takie bardzo króciutkie świeczki, albo białe zdecydowane do góry. Masakra. To po prostu to szok. Ale to chciałem się podzielić taką uwagą, bo to pomyślałem, że na wizji to zrobimy. Odnośnie tego stylu inwestowania. Gdzieś tam ty jesteś znanym spekulantem, krótki termin, przysolić, wiesz, mocno wejść, zarobić 20-30%, a jak nie ma, to sprzedać i poszukać czegoś innego, co może tyle przynieść, a ja z racji tego, że jestem strachliwy, wiesz, emocje mocno na mnie oddziałują, więc ja szukam spółek dywidendowych i ty się ze mnie śmiejesz, że weź, wyrzuć, sprzedaj coś tam, co jak tam kupuję sobie, żeby zarobić 6% w skali roku z dywidendy, sprzedaj coś tam i kup ze mną coś tam, to zarobimy 100%, tak? No, zarobimy albo nie zarobimy, tak? Ryzyko zawsze jest ryzyko, jest zabawa. To moim zdaniem to jest jakby klucz do inwestowania. To znaczy każdy inwestor powinien siebie znać i wiedzieć, jak jest typem inwestora. Takie jest moje zdanie. Wiesz, o co chodzi? Jeżeli ktoś czuje, jest... że to, co ty robisz, i co pokazujesz trochę, jak w portfelu C należy robić, to wymaga dużej wiedzy i dużego zaangażowania. Tak? A my między innymi, wiesz, prowadząc akcję oszczędzania na emeryturę, przekonując do oszczędzania dywidendowego, mówimy, nie trzymaj pieniędzy w banku, weź sobie, poszukaj właśnie takiej 5-6% lokaty, w cudzysłowie lokaty terminowej, czyli jakiejś spółki dywidendowej. To jest, jak ja znam siebie, ja wiem, że jak ja bym, wiesz, tu spekulacja, tu coś szybko, tu zaróbmy grube kilkadziesiąt procent, wejdźmy na grubo i tak dalej, ja się pocę, nie śpię, wiesz, za często tego zaglądam, nie jestem w stanie się skoncentrować na innych rzeczach, że to jest trochę chyba nie dla mnie, nie? No, ale co kto lubi.
Wiesz co, Michał, zgodzę się z tobą, z twoją teorią, że właśnie inwestowanie dywidendowe jako fajny zamiennik do lokat bankowych? Tak. No. Oczywiście do tego też trzeba mieć już podstawową wiedzę, przynajmniej przy doborze spółek i następnie od czego te dywidendy zależą, żeby mieć fajną rękę na pulsie nad tymi inwestycjami. A do tych, w cudzysłowie jak nazwałeś, w cudzysłowie moich inwestycji, no to już niestety faktycznie to jest codzienny nadzór nad rynkiem, nawet kilkugodzinny, to jest śledzenie praktycznie wszystkich informacji, które każdego dnia wypływają. Trzeba znać wszystkie te mechanizmy, które wpływają na wyceny spółek, już nie tylko takie, no po prostu wszystkie, podkreślenie, wyboldowanie, wszystkie.
Czyli kompleksowo ogarniać spółkę, tak, rynek, wszystko.
I dzięki temu, że no ja akurat pracuję i codziennie mam okazję śledzić te wydarzenia, jest mi trochę łatwiej wyłuskiwać tematy, ładnie nazwałem, spółki, które rosną, no bo udaje się strzelić, ale to też nie jest tak przecież, że ja mam 100% skuteczność. No, trafiają się
powiemy
spółki.
O tym, tak? Dzisiaj. Powiemy o tym dzisiaj, jak będziemy podsumować portfel takie już tam kilkunastomiesięczne podsumowanie portfela C, że to ładnie wygląda, to jak wynik końcowy się ogląda, ale tam w częściach to może być różnie, nie? Także to, drodzy inwestorzy, to właśnie była ciekawa dyskusja przed nagraniem, którą postanowiliśmy przenieść na nagranie. Każdy musi wiedzieć, co jest do niego. Macie czas, tak jak Rafał, żeby przysiedzieć, wiedzieć o danej spółce wszystko, przeanalizować i tak dalej i możecie to śledzić na bieżąco, no to można się pobawić w spekulacje. Im mniej czasu, tym sposób inwestowania powinien być trochę inny. No wiesz, no dla przykładu ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie spekulował na kontraktach terminowych, czy to na akt, czy to na giełdzie, czy to na jakichś instrumentach z dźwignią na Forexie i chce to robić, wiesz, po pracy, jedną ręką, poświęcać minimum czasu. No nie da się, to już jest wybitnie angażujące, takie, że musisz siedzieć przy komputerze jak grasz. To, co ty robisz, też musisz ogarniać mnóstwo rzeczy. Nie masz tyle czasu, nie masz tyle wiedzy, poszukaj sobie coś dywidendowego, ale tak jak powiedziałeś, to też chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że nic nie muszę wiedzieć, kupię sobie dowolną spółkę dywidendową, jakoś to będzie. No coś tam trzeba wiedzieć, żeby się nie nadziać, nie wiem, na dywidendową inwestycję PBG w 2007 roku, no tak? No bo to się może smutno zakończyć, więc nawet do inwestowania dywidendowego trzeba mieć trochę wiedzy, no ale tym to się różni od lokaty terminowej. Jak masz lokatę terminową i masz na 1%, a możesz sobie znaleźć spółkę dywidendową, która płaci 5, 6, 7%, no to jednak coś musisz wiedzieć. Nie można tego zrobić kompletnie bezmyślnie. Ale to też pokazujemy, jak robić. Ale chociaż nasze przykłady na PGE i PKP Cargo świadczą co innego, no ale to też, takie rzeczy też się zdarzają. Trzeba być tego świadomym.
Ja jeszcze dodam od siebie, żeby też nie było od razu takich wniosków u niektórych słuchaczy, że jak ktoś chce grać na szybko i próbować zarabiać, tak jak teraz na Briu, to też się nie da zrobić z takiego przeskoku. Ja zrezygnuję z pracy i będę tylko siedział w domu i zarabiał na giełdzie. Nie, no do tego, żeby poczuć ten rynek, trzeba naprawdę wielu lat spędzonych na rynku. Wielu, jak nie tylko 2 czy 3 lata, tylko jeszcze trochę dłużej poznać te mechanizmy, pojeździć na konferencje, czy do nas na Wall Street, przede wszystkim do nas na Wall Street, bo jest największa, tak? Ale na inne również konferencje inwestorskie, na konferencje wynikowe spółek, nie jednej czy dwóch spółek, na 20-30 konferencji tych spółek. Mało tego, nie przez 1 czy 2 razy w ciągu roku, tylko przez 2-3 lata. Poznać, zobaczyć mechanizmy, jak to funkcjonuje.
Poznać zarządzających.
Zarządzających, jak oni się zmieniają, ich merytoryka mówienia później wraz z wynikami finansowymi zmieniającymi się. To jest wieloletnie doświadczenie, które trzeba nabyć, ale nabyte doświadczenie wieloletnie później właśnie może fajnie procentować.
Dobra, no to właśnie, czyli to jest wszystko takie, że przy wszystkim się trzeba narobić, tak? Jak ktoś postanowi zostać, no nie wiem kim, zawodowym kolarzem, no to nie zostanie nim w sezon. Trzeba się narobić ileś tam, najeździć na tysiące kilometrów, żeby być dobrym kolarzem. I jak chcesz, jak chcesz być dobrym inwestorem, to nie zostaniesz z nim po 3 webinarach, po tygodniowym kursie, jak zarobić 1000%, tam poświęcając 2 godzinki dziennie. Tak to,
Nie, tak to na pewno nie działa. A to mi się przypomniał od razu taki mem, który chodził po sieci w ostatnich tygodniach. Była sytuacja, że gościa, który wysiada z bardzo luksusowego samochodu, dopadł jakiś tam dziennikarzyna, pewnie z Torunia, i się pyta, czy pan sobie zdaje sprawę, ile zawartość tego samochodu można osób wyżywić? Gościu się w ogóle nawet nie zająknął i odpowiada. Ja daję zarobić na chleb, wodę i utrzymanie rodziny osobom, które pracują w fabryce samochodów, wszystkim firmom, które dostarczają części, osobom, które pracują w salonie u dealera, serwisantom, handlowcom, a nawet również tym, którzy nalewają mi na stacjach benzynę. I taka była jego odpowiedź i po prostu też automatycznie taki apel, żeby patrzeć przez pryzmat nie kto ile ma i co z tego można mieć, tylko patrzeć przez pryzmat, jakie ktoś ma dochody w zamian za umiejętności jego, prawda? Mhm. Czyli im masz więcej umiejętności, wiedzy, rozwoju, tym będziesz więcej zarabiał, tym potencjalnie będziesz dawał jeszcze więcej i napędzał tych ludzi, którzy nie mają nic i startują od zera. To też taki apel troszeczkę może też i polityczny, że nie należy się coś za nic. No bo jak,
A propos 500
wiesz, no
plus.
takie socjalne troszeczkę i 500
Tak.
plus, dokładnie.
A z ciekawości, nie wiem, pamiętasz, jak u nas na Wall Street był Kulczyk, tam ileż to już, to 2 lata temu, tak dobrze mówię, no teraz to 2,5 roku temu, tam świętej pamięci Jan Kulczyk, i on tak mówi właśnie, że pozwolił sobie, jak był tam przypytywany przez redaktora Krupę, na taką uwagę dotyczącą progresywnego opodatkowania osób najlepiej zarabiających. No tak to jest, tak, w Polsce. Im więcej zarabiasz i płacisz normalne podatki, tym masz wyższe opodatkowanie, tak, ta stopa procentowa jest wyższa. Każdy, kto wie, kto wpada w drugi próg. Ja mówię, że to jest trochę nie w porządku. Że ci, którzy najwięcej zarabiają, to z reguły zarabiają najwięcej dlatego, że a, są bardziej uzdolnieni, ale to tam w mniejszym stopniu, ale z reguły są bardziej pracowici. To znaczy, wstają wcześniej, uczą się języków, więcej uczyli się w młodości, cały czas się uczą. To dlaczego? I teraz dzięki temu więcej zarabiają. To dlaczego niby ma się ich karać tym, żebyś ma im się więcej zabierać?
Socjalizm.
Także to taka uwaga. To pamiętam, że utkwiło mi w pamięci, że on całe życie zasuwa, więcej, więcej, dlaczego mu płacić więcej? No ale dobra, zostawmy może tematy polityczne. Chciałem tak, dwa tematy na dzisiaj. Pierwszy to wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. To chciałem generalnie zachęcić Was, drodzy słuchacze, do zapoznania się, tak? Bo to są ciekawe wnioski, można wyciągnąć z tego badania. To jest tak, si.org.pl łamane przez OBI. Na naszej stronie są wyniki. I ja w zeszłym tygodniu, dlatego nie nagrywaliśmy, bo ja byłem w Warszawie, kiedy ogłaszaliśmy te wyniki. No i tak, to co widać, tak, że polski inwestor, lata płyną, a on jest tak, coraz starszy, tak przeciętny inwestor ma już około 40-41 lat, coraz bogatszy, przeciętny portfel to już nie jest 30 parę tysięcy, a około 50 tysięcy, inwestuje na giełdzie od około 8-9 lat i ma coraz więcej akcji w portfelu. Wciąż nie tyle, co przeciętny inwestor z zagranicy, ale ma coraz więcej tych akcji. No i teraz tak, generalnie od 2010 roku na rynku nie wydarzyło się nic, co przyciągnęłoby nowych inwestorów na giełdę, a wręcz przeciwnie, no dobrze wiemy, że kolejne rozbiory OFE to było szykanowanie giełdy, a nie tam ograniczanie roli rynku kapitałowego, a nie rozwój. Więc to powoduje to naturalne starzenie się inwestorów, że nie ma dopływu świeżej krwi i zostają tylko starzy inwestorzy. I to z jednej strony może być powód do niezadowolenia, jakiegoś tam, znaczy nie, złe słowo, do niepokoju, że oj, giełda umiera, tych inwestorów jest coraz mniej. No jest nas trochę mniej, ale ta struktura wiekowa jest najbardziej uzasadniona. To jest jakby widać, nasze badania to potwierdzają, że polski inwestor będzie wyglądał tak samo jak niemiecki inwestor, jak francuski, amerykański, angielski, no za jakieś tam kilkanaście lat. Czyli będzie miał tam około 50 paru, 60 lat, będzie miał w portfelu 20 kilka spółek, będzie inwestował dywidendowo, czyli Rafał, tacy inwestorzy jak ty tu będą, ale w mniejszości. Tak. No ale zobacz, patrz, mieliśmy tak, w latach 90., jakby popatrzeć na strukturę polskich inwestorów, to 100% spekulanci. 100%.
Super.
No, to super. No tak było. Tak, jak się nie zarabiało 10% dziennie albo nie traciło 10% dziennie, to było coś nienormalnego, prawda? A dzisiaj jest coraz więcej inwestorów dywidendowych. Około 1/3 inwestorów już deklaruje, że ma horyzont inwestycyjny powyżej roku. To oczywiście można sobie pożartować, że długoterminowy inwestor to jest ten, któremu nie udało się sprzedać w krótkim terminie, prawda? No ale zastanawiam się, tak inwestorzy deklarują i po raz pierwszy od 2 lat także deklarują, że giełda w Polsce jest dobrym miejscem na oszczędzanie na emeryturę. Ale to też może wynikać z tego, że coraz więcej mówi się o tym, że jakichkolwiek sensownych emerytur z ZUS-u nie będzie i że trzeba sobie samemu gdziekolwiek radzić, więc inwestorzy też są ludźmi, też oglądają wiadomości, jakieś tam newsy i też w ogóle zaczynają o tym myśleć i stąd widać tą coraz większą liczbę osób inwestujących dywidendowo. No i wniosek jest taki, że tym sprzeciętnym starzeniem się inwestorów indywidualnych nie ma się specjalnie co przejmować. Więc drodzy inwestorzy, tak jak będziemy mieli 60 lat, albo będziemy szli tam na emeryturę, albo jeszcze nie, bądź w zależności jak będzie wiek emerytalny, to będziemy się spotykać na walnych różnych spółek giełdowych. Bo wówczas będziemy mieli na to czas. Dzieci odchowane, domy wybudowane. No co tu w życiu robić? No, chodź, spotkamy się, chodź, pojedźmy na walne gdzieś tam, to przy okazji towarzysko się spotkamy i będzie fajnie. Także polecam serdecznie. To taki proces starzenia się polskich inwestorów. Z jednej strony może patrzeć z niepokojem, bo nie ma dopływu świeżej krwi, a z drugiej strony to wszystko normalne, bo tak wyglądają inwestorzy za granicą i to raczej my będziemy równać do nich, a nie oni będą równać do nas. No ciężko sobie wyobrazić jakąś teraz. Jakąś zwrotną sytuację, co wcale nie znaczy, że jakby wszystkie, nie wiem, że może się uspokoić. No jakby, okej, ta struktura wiekowa jest prawidłowa, tak? Czyli starzejemy się, no ale jakby liczbowo tych inwestorów indywidualnych, to akurat są badania już giełdy, a nie nasze, jest mniej niż lata temu. Tak, no i akurat nad tym to warto byłoby się zastanowić, ale to już rola władz rynku kapitałowego. Ja tak się zawsze śmieję, że jakby władze rynku kapitałowego tak słuchały to, co ja mówię na tych konferencjach, wiesz, kiedy ogłaszamy wyniki OBI i robiły to, co ja mówię, że mają robić, to giełda byłaby dzisiaj w dużo, dużo lepszym stanie. Także, ale to miałem akurat dobrą publikę. Wszyscy, tak, to wszyscy najważniejsze osoby rynku kapitałowego siedziały, słuchały, także to naprawdę, to było fajne pytanie, co z tym dalej będzie. Zachęcam jeszcze raz, www.si.org.pl/OBI, tak, i tam jest na slajdszerze zamieszczona cała nasza prezentacja z tej konferencji, tam wszystkie najważniejsze wnioski, w szczególności to porównanie polskiego inwestora do niemieckiego inwestora jest zamieszczone. Gorąco zachęcam. To tyle, jeżeli chodzi o wyniki i tak naszego badania. Już od razu zachęcam, będziemy startowali w przyszłym roku wcześniej niż w tym, będziemy robili badanie w przyszłym roku, a tymczasem chciałbym, żebyśmy, bo to mieliśmy taki temat na dzisiaj zaplanowany, czyli podsumowanie 18 miesięcy inwestowania w portfelu C, bo to tak chyba jakoś teraz mija, prawda? Półtora roku?
Tak, dokładnie teraz.
Jakoś teraz. No to okrągła data, półtora roku, prawda? Za kolejne pół roku będziemy mieli 24 miesiące inwestowania w portfelu C, ale jest bardzo dobra z tego względu, że no powiem tak, no idzie ci, bo to twoja jest tutaj zasługa, idzie ci jak złoto. To miło się podsumowuje, jak jest dobrze, prawda? Jakbyśmy mieli marne wyniki, to byśmy tak niechętnie siadali do ani artykułów, ani do nagrywania podcastów. Jak podsumujmy, bo idzie nieźle. Tak byśmy mogli podsumować. Powiedz, jakie mamy jeszcze, powtórzmy jeszcze raz, już do znudzenia. Jakie mamy te segmenty i jak one sobie przez ten okres poradziły?
Czy idzie dobrze? No to tak, wiesz, pierwsze takie wrażenie, jak spojrzysz na wycenę rachunku i widzisz tam 30 500, 600 zł, no to jest mizeria, tak? Na tle wpłaconych 30 tysięcy, bo to jest zarobek tam 1,5-2%, czyli właśnie tak jakbyśmy słabo dywidendowo inwestowali. Mniej więcej taki wynik.
No widzisz, czyli moje tutaj ten wywód z początku nagrania, że wiesz, natrudziliśmy się, nahandlowaliśmy się, czasu poświęciliśmy, 500 zł zarobiliśmy. Nie był taki głupi, bo płacilibyśmy to na lokatę terminową, mielibyśmy więcej? Nie wiem, trzeba by to przeliczyć. No mów.
Więc generalnie ten wynik ogólny, no, mnie na pewno nie zadowala, 1,5 czy 2% całego portfela po 18 miesiącach. No ale tu przede wszystkim trzeba zobaczyć na strukturę portfela, bo my ten portfel nie mamy w celach. Tutaj C wpłaciło 30 tysięcy żywą gotówką i teraz będzie je pomnażać i patrzcie, jak my robimy. Nie, my to robimy, tak jak to bardzo często podkreślamy, bardzo mocno edukacyjnie. I ten portfel dlatego też jest podzielony na trzy zupełnie inne, różne segmenty. Tak naprawdę te segmenty można traktować jak oddzielne w ogóle portfele i też pokazujemy właśnie wyniki tych oddzielnych segmentów po półtora roku. No i pokrótce. Mamy pierwszy, najważniejszy segment, 50%, czyli 15 tysięcy złotych przeznaczony w nim, segment dywidendowo, taki prodługoterminowy. I ten portfel, i ten segment jest na minus 18%, tak, po półtora roku. I tutaj ważą przede wszystkim te straty na PGE i PKP Cargo, które mamy kupione na samym początku portfela. I to takie bardzo ciekawe case'y, na których bardzo można fajne webinary będzie można nagrać, jak zamkniemy te inwestycje za te 10, 15, 20 lat.
Jak to przetrzymaliśmy. Tak. Rozumiem. A mam takie pytanie, bo jak to jest, że mam tak, PGE minus 54, ABC Data minus 42%, PKP Cargo minus 44%, Ambra plus 3%, Elemental minus 3%, a strata tylko minus 18%, to tak. Kto się zgadza? Tak, czy
tak.
Bo ja rozumiem, że to są za różne kwoty kupowane, więc tam jakaś średnia ważona. Dokładnie. I tak dalej, więc to wszystko. A mam pytanie jeszcze takie, jak policzyłeś tą stratę na PGE, bo to mamy cenę, to jest cena zakupu po uwzględnieniu dywidend. My to kupiliśmy po 19,87, czy jak?
Nie, my po 20 z kawałkiem kupiliśmy to.
Aha, ale jakby odjąć dywidendy, to tak wychodzi, tak? Bo chodzi o to, czy ta stopa zwrotu jest policzona z uwzględnieniem dywidend, które dostaliśmy z tego PGE. O to tak bym zapytał.
Tak. Cena zakupu była 20,70 zł. Dostaliśmy dwie dywidendy, odliczając od nich podatek, który nam dom maklerski zabiera, odprowadza. No to cena właśnie zakupu jest
No.
19,87 dokładnie.
No i kurde, dzisiejszy wychodzi z minus 54%. Okej, czyli ta
No,
dywidenda jest uwzględniona w wyniku, bo to jest dosyć
tak.
istotne, tak? Bo to
Jest
też jednak,
bardzo istotne.
to drodzy tam słuchacze, to popatrzcie sobie, bo z reguły jest tak, znaczy nie z reguły, zawsze jest tak. Jak sobie na przykład logujecie w swoim domu maklerskim, macie tam jakiś kalkulator zysków i strat, czy cokolwiek, i powiedzmy sobie, kupiliście coś za 100 zł i dostaliście przez ileś tam lat, powiedzmy 10 zł dywidendy łącznie, przez tam ileś tam lata, i sprzedaliście to po 90 zł, to dom maklerski wam później w picie tym 38 potraktuje, że jest strata na tym. Że jest strata. Tak, ale nie stresujcie się, bo żeście dywidendy dostali po drodze. Ale to tak będzie, to zawsze tak jest. Że dom maklerski jakby przy wyliczaniu, czy jesteś na czymś na stracie, czy na zysku, nie bierze pod uwagę dywidendy. Tak jak ty to tutaj policzyłeś. Ty wziąłeś pod uwagę, bo to jest nasza inwestycja, ale domy maklerskie licząc w tych kalkulatorach, czy wystawiając PIT-y 38, tego pod uwagę nie biorą. Bo dywidenda wpłynęła, podatek został pobrany, do widzenia.
A więc mamy klątwę tych spółek. No bo KP Cargo na szczęście już gdzieś tam odbija i tą stratę zmniejsza. PGE na razie jeszcze nie ma tutaj żadnych objawów
No,
zmiany
PG
trendu.
wciąż
A
szoruje po
ABC
dnie
Data,
natomiast.
powiem ci, że ta ABC Data to po prostu za każdym razem dostaje takiego kopniaka w głowę, który fundamentalnego, który zawsze na ten kurs gdzieś tam wpływa. Najpierw były te spadki wyniku, tam też po pierwsze między innymi dlatego, że oni bardzo duże koszty ponieśli na ekspansję zagraniczną. Później dostali obuchem action w sprawie podatku VAT, jak i cała branża, a teraz dostają osłabieniem złotówki od tych dwóch, trzech,
A, no
czterech
bo
tygodni
są
do dolara.
importerem raczej i, znaczy nie raczej, są importerem, no i to właśnie jak dolar idzie w tę stronę, a złotówka słabnie, to oni, to gdzieś wtedy wszyscy
Tak.
eksporterzy się cieszą, a importerzy wręcz przeciwnie.
Więc oni po prostu no, mamy niefartę, aczkolwiek no, dalej jest ta spółka, dalej trzymamy, zobaczymy właśnie co a propos dywidendy, ta spółka dalej tam przejmuje, rozwija się, zwiększa gdzieś tam ten potencjał zagraniczny, no zobaczymy, czekamy dalej. No i tyle. Ambra jedyna zyskowna jak na razie spółka dywidendowa. To też bardzo ciekawy case, bo my mamy cenę zakupu po uwzględnieniu dywidend 7,80, a my te akcje kupiliśmy po 8,63, ale już dostaliśmy dość dużo dywidend, tak?
A,
Dwie
czyli
roczne
fajnie,
dywidendy.
kupiliśmy po 8,63, spółka jest po 7,95, a jesteśmy na niej zarobieni.
Tak.
Tak, ale gdybyście mieli to Państwo w jakimś, mówię, kalkulatorze zysków i strat w swoim domu maklerskim, ktoś by Wam to liczył,
Minus
To,
plus.
byłoby tam wykazane, że jesteście na stracie. Więc tutaj jest spokojnie. Ja powiem tak, mam taką inwestycję w prywatnym portfelu z brodą, tak? I jestem na niej tam minimalnie, tak patrząc po kursie, tam kilka procent do przodu. Kilka procent. A trzymam tą akcję tak, jak sobie latami, to nie będę mówić co. A wiem, że jestem grube pieniądze tym zarobione, bo dostałem mnóstwo dywidend po drodze.
No, no
Także
właśnie,
tam trzeba umieć czytać te wszystkie tabelki. Dobra, więc to
więc ta
teraz tak.
Ambra króluje, a Elemental jest świeżą inwestycją, więc ona tak jest mniej więcej 0 minus, 0 plus się tam kręci, więc później
To
będziemy o niej
mówiliśmy o tym.
widzieć.
Dobrze, mamy segment głosowany. Ile to jest procent przeznaczany na segment głosowany?
Segment głosowany dywidendowy był 50, na głosowany jest 25%.
Okej, dobra. I teraz, no tutaj już nie będziemy omawiać każdej spółki, bo to jest bardzo, bardzo dużo tutaj się
Tak.
przewinęło. Może popatrzmy
Segment
na najlepszy.
głosowany minus 7,7%.
Tak, średnio. Może wybierzmy, nie wiem, z najlepszą, najgorszą, jakieś powiedzmy, które utkwiły ci w pamięci te inwestycje. Powiedzmy,
Najlepszą?
jak my to robimy w ogóle, to znaczy głosowany z czego? Ty coś wybierasz i proponujesz.
Tak, co miesiąc na naszych stronach można głosować w sądzie. W sądzie jest pięć propozycji inwestycyjnych, które krótkie uzasadnienie danej spółki, dlaczego chcemy te akcje kupić, bądź też zagrać na spadek na kontrakty terminowe i są konkretne, wyznaczone terminy wejścia w tą inwestycję, stop lossa i take profitu, ponieważ my ten horyzont inwestycyjny w tym segmencie mamy tylko i wyłącznie czteromiesięczny, tak żeby co miesiąc mogły wchodzić kolejne spółki.
No, żeby nudno nie było, mówiąc wprost.
Tak, żeby też nudno nie było. No i najfajniejsze takie inwestycje, które się udało, no to na początku było Monnari. Plus 19%, dosłownie chyba 2 czy 3 tygodnie z tego co pamiętam. To był jeszcze taki case, że Monary kupiliśmy po 13,60 i to tak eksplodowało do góry, sprzedaliśmy właśnie te 19% wyżej, a Monary poszło jeszcze tam na 21, no ale teraz jest po 9 zł to Monary, tak, czy tam po 10.
Ale to podam, no, ale to już podam, jest przykład, rok temu. Podam przykład w drugą stronę, widzę tutaj CCC zakup po 162, strata minus 15%, bo ja kojarzę chyba nawet moment, kiedy kupowaliśmy, tak. Tam spadli do 100 paru złotych, więc zakładam, że jakiś stop loss nam tutaj wyrzuci, jest minus 15,4%, a dzisiaj CCC jest po 190 parę złotych. No i plus tam jakieś drobne, mało znaczące w dywidendach wypłacone jeszcze po drodze, prawda? Więc to działa w dwie strony. Nie? Raz jest tak, że można tak popatrzeć po tych spółkach. Gdybyśmy to CCC przetrzymali, to byśmy dzisiaj kupę kasy zarobili. Ha, bardzo dobrze. Gdybyśmy to Monary przetrzymali, to byśmy kupę kasy stracili. Nie? Fajnie. To,
tak,
to jeszcze ci coś utkwiło w pamięci spektakularnego albo fajnego, albo wręcz przeciwnie. Na Azotach minus 14%, ale z kolei Autopartner plus 15%.
Tak, no. Tutaj jest takie ewidentne w jedną i w drugą stronę. No to w krótkim terminie właśnie to nie jest konkurs popularności spółek. To nie możemy już inwestować, bo jakąś spółkę znamy, lubimy albo na niej siedzimy, tylko tu trzeba pod kątem właśnie tych 4 miesięcy spojrzeć na tą propozycję inwestycyjną i na te poziomy wejścia-wyjścia. To jest najważniejsze w tym segmencie głosowanym i dlatego zawsze będziemy apelować, żeby głosujący bardzo solidnie przeanalizowali te właśnie poziomy pozycja po pozycji.
No nie, super, fajnie. To może, ale przy okazji fajnie to ten wynik, że no jest minus, tak, ale widać jakąś tą historię sobie można popatrzeć, tak. Dobrze, no i teraz hit największy, czyli segment inwestycji własnych, który do tej pory też miał być 25%, ale wiem, że to Rafał będziesz zmieniał. No i to co tu to mówisz, no to jest z kolei nie chciałbym
powiedzieć,
że
pasmo... To są moje spekulacje, tak?
To jest właśnie ta twoja spekulacja, o której rozmawialiśmy na początku dzisiejszego nagrania, tak? No i to już może z wyjątkami, ale to jest to pasmo sukcesów, tak? Może nie nieprzerwane, no bo to też zdarzyło ci się coś tam wtopić, no ale jak już trafiłeś, to trafiałeś na grubo.
No, wydaje mi się, że tak jak rozmawiam z innymi inwestorami indywidualnymi, którzy już bardzo długo też inwestują, no to mniej więcej tak to właśnie wygląda. No nie da się trafić 10 na 10, ale wystarczy, że się trafi 2, 3, 4 perły w roku, które dadzą zarobić 50, 100, 70%, to w zupełności przy stosowaniu odpowiednim stop lossów pokryją straty i dają jeszcze mocno zarobić. Więc tutaj w tych moich inwestycjach dość tak delikatnie inwestowałem przez dłuższy czas, bo miałem też 25% portfela, czyli 7,5 tysiąca do dyspozycji, czyli 5 spółek pod 1500 zł, to dopiero teraz pierwszy raz mam wszystkie 5, całe środki wykorzystane w tym segmencie. Po raz pierwszy mam 5 spółek w tym segmencie kupionych. Zresztą miałem tylko po 2-3, jakoś tak nie byłem aż na tyle odważny.
Dobra, co tutaj może od największych...
Straty może.
Strat. Widzę BBI minus 21%, z takich mocnych rzeczy jest na przykład Kolian minus 19%, Kalia minus 18%.
Wiesz co, kwotowo to jedną z najgorszych spółek był short na CD Projekcie.
O.
Stary short na CD Projekcie, brany po 22 zł. I tam była taka sytuacja, była lokalna, przeczuwałem tam lokalną korektę i tam technicznie wskazywało właśnie na spadek. I ja zagrałem właśnie na realizację takiej korekty i wyznaczyłem take profit, jeśli dobrze pamiętam, na 20 zł. Kurs był w najniższym momencie 20 zł 07 chyba groszy. Więc dosłownie minimalnie tam się to minęło z moim take profitem i po tym kurs szarpnął do góry, no i stop loss po 24 zł, około 24 zł mi to spieniężył. Całe szczęście, bo teraz byłoby 50.
No nie, no wiadomo, że teraz to będzie jeszcze, jak to jest jeszcze było na kontrakcie, CD Projekt 50 parę złotych, tak? No to teraz przecież wszyscy mówią, że CD Projekt, wiesz, 5 miliardów złotych kapitalizacji przekroczył, no to szok jest, prawda?
Więc generalnie ta pozycja strasznie mi utkwiła w pamięci, no strasznie, to po prostu o włos i też dałem ciała, że tego stop lossu nie obniżyłem, takiego kroczącego nie
zrobiłem. Przynajmniej na zero, nie
na
wiesz.
Zero. Tak, dokładnie. No rozumiem. I takich to jest fajny ten przykład był ZT Paco, tak? Kupiony po 10,40, momentami był plus 30%, wyszło info, że może Solosz odda państwu Enei akcję ZT-Paku, kurs runął. No i tutaj właśnie już nauczony tym CD Projektem wystawiłem stop loss na zero, stop loss się zrealizował, teraz ZT-Pak jest po 13 chyba. Więc byłby też tam plus 25-30%.
To jest tutaj takim, widzę, dosyć bardzo spektakularnym, to z kolei na plus, prawda, to JSW, przecież co żeśmy rozbierali na części pierwsze wielokrotnie, prawda, kupione po 12,5 zł, sprzedane po 24 z hakiem, zysk 100%, a dzisiaj JSW tam chyba...
80.
Tak, no puka powoli do WIG-u 20 z powrotem. No
i zobacz, jaki z tym jest problem, bo ja mam moralniaka, że tego nie trzymałem tak. Dalej.
Aha, no. Bo
to też... Ale zarobiłem najwięcej jak do tej pory. 100% w 3-4 miesiące.
A JSW do 80 paru bez korekty. No teraz jest przez ostatnie 5-6 dni jakaś tam korekta taka widoczna na wykresie, prawda? A tak to po prostu, no nie sposób. Można było powiedzieć tak, że przez ostatnie od lipca do grudnia, do początku, no do końca listopada nie szło stracić na JSW. To było ciężko. Tak? Jak ktoś gdzieś tam kupował i sprzedawał w dowolnym momencie. Naprawdę był problem. No. A jest 100%, najlepsza inwestycja.
Więc ja pamiętam decyzję o zamknięciu tej zyskownej pozycji na JSW, to podjąłem pod tym kątem, że po pierwsze okrągłe 100% będziemy mogli się pochwalić. Idealnie tak wyliczyłem cenę sprzedaży, żeby było 100%.
Aha.
I poza tym jak patrzyłem na wcześniejsze wyniki, no to co tam, Wistula była na 44% i Grodno na 32%. No to przy 40 i 30 nagle masz 100. Wow. Tak, sprzedajemy. Tak. I to był mój główny powód, żeby sprzedać w ogóle te akcje i pokazać te 100%.
Ja
no
też
ale
widzę,
to fajnie udało się.
To sporo takich rzeczy. No to historia zna wiele takich przypadków. Tak? PKN Orlen. Tutaj widzę, że cena zakupu 64,71 jest na 0, a dzisiaj PKN jest po 80.
No, a więc,
i tak można tutaj. Tak, a jeszcze widzę z tych takich dobrych, ta Wistula, bo to z kolei trzeba, bo JSW to był szybkim deal, że się tak wyrażę. To
2-3-4 miesiące max.
Tak, i to max. Z kolei Wistula wiem, że trzymałeś, tam 4-4% się skończyła Wistula, tak?
Tak, i tam w końcu chyba cały czas jest mniej więcej na tych poziomach. W ogóle fajny efekt, bo też spojrzałem Grodno. Mhm. Też tam inwestycja zamknięta chyba już niecały rok temu, czy taka Wistula. Te spółki są dalej mniej więcej na poziomach tych, w których ja sprzedawałem te akcje. Więc to akurat to też były dobre jednak inwestycje, że to już jest jednak jakaś tam lokalna górka, mniejszy jest ten potencjał wzrostu i trzeba zrealizować te zyski, już nie trzymać i zaangażować te pieniądze gdzie indziej. I tu akurat taki kolejny fajny czynnik potwierdzający zasadność tej decyzji o sprzedaży tych spółek.
Znaczy, to jest akurat fajne z tego punktu widzenia, jeżeli spółka nie płaci dywidendy, a widzę, że Wistula nie płaci, to trzymanie tego tak jak faktycznie nie widzisz dalszego potencjału, nie ma sensu.
Tak, jest, szukamy wtedy gdzie indziej.
No, wiadomo, no i zawsze można pomylić, nie? Ale to zasadniczo chodzi drodzy słuchacze, o pokazanie sposobu inwestowania. Szukamy spółki potencjałem, kupujemy. No i tam po tych 2 miesiącach sprzedajemy. To nie jest segment dywidendowy, że po drodze jeszcze liczymy, że jakaś dywidendka wpadnie. No i PMPG jeszcze masz tutaj, ale to cały czas otwarte.
Tak, to jest cały czas otwarte. Tutaj dalej takie wyniki fundamentalne, które spółka pokazuje, jej perspektywy nadal gdzieś mi się tam skłaniają mnie, żeby trzymać tą pozycję, więc... Dalej
ale powiem ci, że tak jak do połowy 2016 roku, no to PMPG to był wystrzał, tak już mniej więcej tak od pół roku, od połowy 2016, to już nawet trochę wcześniej, to już źle wygląda na wykresie. I...
Tak, to faktycznie to optymizmu nie przynosi, korekta była klasyczne 50% ruchu. Więc na razie jest ta konsolidacja wokół 4 zł, tam 3,60, 3,70. Mamy 70% zysku, więc no dalej sobie tutaj trzymam te akcje.
Dobra. Co tam coś ciekawego? Tu jeszcze? Brio. No to jest hit, ale to jest akurat hit dni ostatni, prawda? To co jeszcze rozmawialiśmy dzisiaj, tak, że Brio jako linijki, po prostu ciężko znaleźć. No co mówię na początku nagrania, sesje spadkowe. Dalej mamy to otwarte.
I jak w momencie nagrywania jest 31,60 kurs, czyli to oznacza, że już mamy nie 49, tak jak w artykule, tylko 60% zysku na tych akcjach. No, dalej trzymamy, fajny case, rośnie. No, typowy, tak jak podkreślałem, spółka była bardzo ciekawie wyglądała na wskaźnikach. Dlaczego były niższe wyceny tej spółki? To tutaj pewnie po kłosie artykułów, w kłosie biznesu negatywnego, wyniki finansowe bardzo mocno rosną. Rynek totalnie nie ufał i nie dawał wiarygodności najprawdopodobniej tym rzetelności czy tym wynikom finansowym. Spółka nie miała chyba albo bardzo małe zaufanie inwestorów. Teraz to się odmienia i ten kurs prawdopodobnie podąża za rosnącymi wynikami, które spółka prezentuje. Tu dalej widzę jeszcze potencjał wzrostowy, więc dalej trzymam te akcje i nie kasuję tych 60%. Obyśmy przebili te 100% JSW. No, mamy targety fajne, rekordy do pobicia, no to jedziemy.
Dokładnie, rekordy są po to, żeby je bić. Słuchaj, no dobra, czy jeszcze ci się coś rzuciło, tak
No te nowe
masz.
inwestycje to takie bardzo ciekawe, bo Getin Holding gdzieś tam mocno zamurkował,
No.
obił się o tą naszą główną pozycję stop-lossową, spadającą linię trendu spadkowego na wykresie. To też jest tam wytłumaczone w jednym z poprzednich odcinków. Cogna. Ciekawi mnie case Cognora i niewątpliwie mam z tym obecnie największy problem ze wszystkich spółek w portfelu. Ja mam to kupione po złoty 51 bezpośrednio po wynikach za trzeci kwartał niedawno, który oceniłem bardzo pozytywnie tą poprawę. Teraz jest kurs złoty 50, czyli jeden grosz niżej. Bardzo się boję tylko o to, że no kurs euro-PLN no wyskoczył dość znacząco, te kilkanaście groszy ostatnio. No i perspektywa jest dalej dużo większe ryzyko też osłabienia tego euro-PLN-a. A oni mają bardzo obligacje w euro wyemitowane na bardzo dużą kwotę. Więc samo przeszacowanie i wzrost kosztów finansowych z tytułu obsługi tego zadłużenia na pewno ujemnie. Prawdopodobnie, jak się kurs oczywiście utrzyma do końca grudnia, ujemnie na wyniki czwartego kwartału i to silnie, na wiele, wiele milionów. Mimo tego, że jest to teoretyczne, różnice kursowe na wycenie zadłużenia oprocentowanego w euro, ale boję się, że to może wpłynąć na jakiś tam w krótkim terminie kurs, więc na bieżąco tutaj nie wykluczam, że tutaj na szybko jakieś mogę podjąć decyzję o zamknięciu tej pozycji. A Azbis, no i Azbis też tam ten euro, dolar z
Twoja
kolei.
ulubiona spółka.
No właśnie, i
Jedna
już
z Twoich
jesteśmy w
ulubionych
minusie.
spółek, tak. Już? O, nawet
Tak, bo jest
przestałem.
2,88 właśnie przez tego USD-PLN, bo to jak kurs złotówki
Widzę.
tracił, tak, to Azbis spadał. Jest to fundamentalnie oczywiście uzasadnione. No, ale tutaj jestem na razie spokojny i czekamy na ten czwarty kwartał, który ma być najlepszy. Azbis akurat od złotówki do dolara nie jest aż tak mocno uzależniony, no ale ten dolar umacnia się wobec większości walut, więc tutaj czynnik ryzyka jest. Także, no co, no, dynamicznie się dzieje w całym portfelu. Jest dużo tutaj case'ów, przypadków. No, ostatnie te transakcje, jak widzimy, są no, JSW 100%, tak powiem, PGŚ 70, Azbis 30, Prius 60, Bogdanka 14. To jest bardzo wysoko postawiona na razie poprzeczka i będzie bardzo ciężko nawet wyrównać ją, no ale będę robił, co mogę na rynku.
Dobra, dobra. Na zakończenie, czy chciałbyś może, bo to jest zmiana tych procentowych, zmiana procentowych udziałów, tak? No bo skoro, no wniosek jest prosty, skoro coś ci idzie dobrze, to rób to dalej. Skoro coś ci idzie źle, no to zastanów się nad tym,
Tak, to jest
czy
akurat
powinieneś to
bardzo ważna
robić
uwaga.
i to nie zależy już nie tylko w inwestycjach giełdowych, ale w ogóle w życiu, nie? Tak warto sobie taką wiesz, maksymę stosować, tak? Zastanów się, jak coś ci idzie ewidentnie źle po raz kolejny, to zastanów się, czy będziesz to robić. A jak coś ci idzie dobrze, to może skoncentruj się na tym. No i w związku z tym.
Tak, skoro segment inwestycji własnych zarobił 50% w 1,5 miesiąca i z tych 7,5 tysiąca zrobiło się tam 11 prawie, no to te 11, teraz będę całkowite te 11 wykorzystywał, czyli już nie będzie ważył 25%
Tylko ponad
w
30
portfelu,
par, 33,
tylko ponad 30.
40, jest tak.
Finał jest taki, że jak wcześniej kupowałem w tym segmencie własnym jedną spółkę za 1500 zł, tak teraz będę kupował jedną spółkę za około 2200 zł, czyli taka typowa matematyka, a mniej z kolei będę kupował te spółki w segmencie dywidendowym i troszeczkę mniej w głosowanym.
Okej. Dobra, no to, to zobaczymy, jak to będzie, prawda? No co, to powiem ci tak, życzę ci takiej selektywnej hossy.
Dziękuję bardzo, mam tak, nadzieję, bo... że taka nastąpi.
Tak, mam nadzieję, że słuchacze dobrze wiecie, co znaczy selektywna hossa. Indeksy stoją, nagle ta spółka rośnie, ta przestała, zaczęła rosnąć inna, ta przestała, zaczęła rosnąć inna, taka dziwna, wiesz, to jest taka hossa, bo taka hossa, że wszystko rośnie i wszystkie indeksy plus 30%, to powiem tak, taka żadna sztuka, trzymasz to, co tam trzymałeś od zawsze i zarobiłeś pieniądze, prawda? Ale jak tak rośnie trochę tak wybiórczo, trochę tu, trochę tam, trochę tu, trochę tam, no to zarobi się dużo, dużo ciężej, no i to jest, rozumiem, taki rynek, jak tutaj, Rafał, pokazujesz, jak można to próbować robić właśnie w tym segmencie własnym.
I trzymajmy kciuki, żeby takie wyniki dalej się utrzymywały, a nawet lepiej, żeby może coś tam rosło do góry. Tak naprawdę, wiesz Michał, matematyka pokazuje to, że gdyby PMPG, bo to wynik między 12-miesięczną stopą zwrotu, a 18-miesięczną stopą zwrotu, no to segment własny urósł tam zaledwie kilka procent. Ale to też przyznaje się do błędu, że to PMPG gdzieś tam
przetrzymane jest,
bo gdyby PMPG było nawet sprzedane, nie wiem, po 5,50 czy po 6 zł, a było po 6,50 w maksimum, to ten segment własny byłby, no nie wiem, przy 5,50 to segment własny byłby plus 65%, a nie plus 50%.
O, to też jest tak zupełnie inaczej, jeśli na to patrzy. No ale dobra, to, wiesz, to nie ma co gdybać, bo to tak jak już pokazaliśmy tutaj, wystarczy tylko na przykładach z naszych spółek, tak, to gdybyśmy to przetrzymali, to bylibyśmy oho, ho, jak zarobieni, ale na innych spółkach, gdybyśmy coś tam przetrzymali, to byśmy stracili kupę pieniędzy. No, nie ma co. To jest dobra taka zasada, to zamknij te pozycje i skoncentruj się na czym innym. Nie mówię, żebyś to zrobił, ale tak w ogóle, co do różnych inwestycji giełdowych. Nie ma co rozpamiętywać, że a, się nie zarobiło kupy kasy, a b, jak straciliśmy jakieś pieniądze, to trzeba tak rzucić okiem dlaczego i działać dalej. Dobra, to co? To wszystko, nie? Na dzisiaj nic tu chyba nic ważnego się jakiegoś nie stało specjalnego na rynku, o czym warto byłoby powiedzieć. Święta się zbliżają, no ale będziemy się jeszcze słyszeć przed świętami. Dobra, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Iszyński Rafał. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.